wolna,
niepodległa. Kłania się Robert Erdman. Zapraszam na kolejną część opowieści o migracjach w okresie rodzącej się po zaborach polskiej niepodległości. Jaka była skala emigracji w dwudziestoleciu międzywojennym?
Proszę pamiętać, że tak naprawdę nikt nie przeprowadzał na tych ziemiach żadnych badań statystycznych.
Profesor Mirosław Supruniuk, UMK, kierownik Archiwum Emigracji i Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu.
Nikt nie sprawdzał przed okresem dwudziestolecia międzywojennego, kto czuje się Polakiem, mieszkając w Łodzi, Warszawie, Białymstoku czy Wilnie, kto czuje się Niemcem, kto czuje się Rusinem, kto czuje się Czechem. Więc nie bardzo mamy odniesienie, nie bardzo mamy do czego odnieść mówienie, że tylu i tylu Polaków wyemigrowało, tylu i tylu zostało. Nie wiemy tego dokładnie, ale to dwa razy w nowoczesnej historii Europy pojawiła się taka sytuacja, że tworzenie granic i ogromne rozprzestrzenie, ogromna wędrówka ludów po całej Europie powodowała, że ludzie ci mogli wybierać, kim chcą być. Nikt za nich nie decydował. Żołnierz rozbitego oddziału pruskiego, francuskiego, włoskiego czy rosyjskiego, który nagle znalazł się na terenach nienależących do tego państwa, może wracać do swojego kraju, który w tej chwili ma inne granice, ale może zostać tam, gdzie chce i powiedzieć, że od tej pory chcę być Szwajcarem, chcę być Włochem, chcę być Bułgarem, Rumunem czy Węgrem. To była jego autonomiczna decyzja. Tak mógł postąpić. Więc możemy mówić wyłącznie o tej emigracji, która zaczyna się po roku 18 czy powiedzmy 19 i która w jakimś sensie jest już zorganizowana. I w wypadku dwudziestolecia międzywojennego z ziem polskich mamy w istocie do czynienia tylko i wyłącznie z emigracją ekonomiczną. Jednostki, które wyjeżdżają z Polski, przeciwnicy rządu Piłsudskiego czy rządu sanacyjnego, którzy w Szwajcarii tworzą Front Morsz, którzy w lęku przed tym, że znajdą się w Berezie Kartuskiej czy w jakiś sposób zostaną poddani mniejszym, większym represjom politycznym w Rzeczypospolitej, to są tak naprawdę jednostki, to są przedstawiciele kilku partii politycznej, którzy potem oczywiście w roku 1939 odgrywają ogromną rolę w odrodzonym rządzie polskim we Francji, ale w okresie międzywojennym nie mają de facto znaczenia. Natomiast owe emigracje zorganizowane, emigracje ekonomiczne mają znaczenie. Ich powodem jest dość marna sytuacja ekonomiczna Rzeczypospolitej. Rzeczypospolitej, która dziedziczy wszystkie najgorsze, wynikające trochę z położenia geograficznego, wszystkie najgorsze odium wojny. To znaczy przejmuje majątek po trzech zaborcach, który jest zdewastowany, zniszczony. Dodatkowo w wyniku wojny polsko-bolszewickiej popada w ogromne długi zaciągnięte i we Francji, i w innych krajach po to, żeby dozbroić wojsko, żeby móc bronić się przed nawałą bolszewicką. Do tego dochodzi oczywiście ogromna liczba ofiar, konieczność odbudowy struktury społeczeństwa po jednak strasznym wydarzeniu, jakim była ta po pierwsze wojna światowa, potem wojna polsko-bolszewicka. No i wreszcie te niepokoje związane z regulacją granic, to także nie sprzyja rozwojowi gospodarczemu. To, że dochodzi do scalenia tych ziem mniej więcej na początku lat 20. po przejęciu województwa pomorskiego, po plebiscytach, po trzecim powstaniu śląskim, to wszystko jest ogromnym sukcesem, ale powoduje, że są wielkie obszary Rzeczypospolitej, które popadły w straszną biedę. Co więcej, reakcją na tą biedę jest zapotrzebowanie krajów Europy Zachodniej, głównie Francji i Niemiec, na robotnika, na taniego, niewykwalifikowanego robotnika, który będzie wzmacniał potencjał tych krajów ekonomicznych. Pracował w kopalniach na północy Francji czy w kopalniach na północy Niemiec. I Polacy mają świadomość, że to jest dla nich szansa. Szczęśliwie te wyjazdy organizowane są w ramach pewnej polityki państwa, więc ci ludzie nie są zostawieni samym sobie. Więc wyjeżdżają w dużych grupach zorganizowanych na podstawie umowy z rządem francuskim po to, żeby pracować w kopalniach francuskich. I ta praca tam tak naprawdę trwa do II wojny światowej, chociaż wielu z tych ludzi także falami potem wraca do Polski po wyczerpaniu pewnych możliwości zarabiania na terenie Francji.
Wyraźnie w historii migracji w dwudziestoleciu lata 20 odróżniają się od lat 30.
Profesor Dariusz Stola, Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
To jest wyraźna różnica. Po pierwsze, te pierwsze lata, tam 18-21, jeszcze nie ma restrykcji amerykańskich i trwają ruchy. Zresztą nie do końca, mówiąc szczerze, rząd polski kontroluje, kto przez te granice przechodzi. Czasami wiemy, to liczby nie są do końca pewne. Jest bardzo dużo ruchów na granicach, a kontrola słaba. Więc to jest jeszcze tuż okres pierwszy, tuż powojenny, gdzie mamy intensywne ruchy. Potem zamyka się Stany Zjednoczone, pojawia się kilka innych krajów, ale to jest dużo mniejsza migracja niż przed wojną, niż przed 1914 rokiem, znacznie mniejsza, ona bardzo spada. Potem się to stopniowo odradza, też ruch z Niemcami wzrasta, sezonowy do rolnictwa, do przemysłu, bo też w XIX wieku to był, Niemcy były drugim po Stanach Zjednoczonych krajem docelowym dla polskich migracji. To po prostu był wielki rynek kraju, który miał bardzo szybki wzrost gospodarczy i potrzebował dużo siły roboczej, taniej z Polski. Polaków, Rusinów. Natomiast lata 30. to jest wielki kryzys. I wielki kryzys sprawia, że właśnie te główne kraje, te motory rozwoju gospodarki przemysłowej są najbardziej dotknięte. I tam pojawia się gigantyczne bezrobocie. W Niemczech co trzeci pracownik jest bez pracy, w Stanach Zjednoczonych także. To jest kolosalny problem. No, doskonale to rozumiemy, bo pamiętamy, jak to wyglądało w Polsce jeszcze nie tak dawno temu. I te kraje zaczynają zamykać się na imigrację. Po pierwsze, pracodawcy już nie szukają nikogo do pracy. No jak ktoś musi zwolnić 1000, to po co miałby kogoś zatrudniać, tak? Po drugie, pierwsi do zwolnienia są właśnie imigranci. No to jest taka zasada, tak? Że oni są ci last to hire, first to fire, jak się mówi w Ameryce. Ostatni do przyjęcia, pierwszy do zwolnienia. A w niektórych krajach, jak we Francji, to nawet rząd bierze w tym udział, że pod pozorem działalności komunistycznej zaczyna wyganiać tych ludzi, odsyłać ich do Polski. Że tu jakieś nieporządki, rozruchy i ich wyrzucają, no tam... Oczywiście to jest naruszenie, ale wiadomo, że chodzi o to, żeby tą pracę dostali Francuzi. Czyli jest klasyczny zabieg, że kraje robią z imigrantów bufora na wypadek ochłodzenia gospodarki. Jak się gospodarka rozwija, potrzeba rąk do pracy, witajcie. A jakie są kłopoty, dziękujemy. Więc w latach 30., zwłaszcza na początku, kiedy bezrobocie rośnie najszybciej, mamy jedyny raz, kiedy bilans migracji do Polski jest dodatni, czyli że więcej ludzi przyjeżdża niż wyjeżdża. I to nie są cudzoziemcy, tylko to są powracający obywatele polscy z różnych krajów. A w Polsce też jest bezrobocie. Więc to jest ten moment, kiedy właśnie w latach 30. w ogóle jest dużo słabsza emigracja, a przez parę lat nawet mamy więcej przyjazdów niż wyjazdów z Polski. No i wreszcie mamy, to powiedzmy, to nie jest wielka skala, no ale warto to odnotować, mamy emigrację polityczną z Polski. Jednak po przewrocie majowym stopniowo rządy się robią coraz bardziej dyktatorskie, sanacja prześladuje opozycję, no i nawet tak wybitne postacie jak Witos muszą z kraju uciekać, dosłownie. Jak mówię, to nie są wielkie liczby, bo emigracja polityczna przeważnie nie jest duża liczbowa, to ekonomia masy popycha do ruchu, no ale trzeba o tym wspomnieć. Natomiast mamy też imigrantów politycznych wtedy, a mówię o Żydach polskich wyganianych z Niemiec. Była wielka operacja rządu już nazistowskiego Niemiec, który zorientował się, że w Niemczech mieszka sporo Żydów, którzy albo są obywatelami polskimi, albo pochodzą z ziem polskich dawnych rosyjskich i nawet jak nie mają polskiego paszportu, to nie mają też niemieckiego i można się ich pozbyć. To jest zresztą dramatyczna scena, bo oni zostali dosłownie zgarnięci przez niemiecką policję w nocy i przepychani siłą przez granicę pod bagnetami. I największa grupa utknęła w Zbąszyniu, w miasteczku granicznym w Wielkopolsce, między Polską i Niemcami, a rząd polski mówi, nie wiem, co to są za ludzie. Wielu z nich nie ma polskich paszportów, nie chcemy. I oni koczują na ziemi niczyjej. Dopiero po paru dniach działalność charytatywna, tworzy się taki obóz przejściowy i stopniowo gdzieś ich się rozprasza. Ale to jest jeden z przykładów tak zwanego kryzysu uchodźczego lat 30., że spod rządów dyktatorskich, a zwłaszcza z totalitarnych Niemiec, u ludzie uciekają albo są dosłownie wypędzani i nikt ich nie chce. Nikt ich nie chce. Kraje zamykają drzwi, bo mają bezrobocie. Poza tym, szczególnie Żydów nikt nie chce, a jeszcze wielu z nich to są ludzie lewicy, tak jak po wojnie domowej w Hiszpanii. Może jakaś Bolszewia, może będą jakieś robili kłopoty. To jest wielki dramat. I powiem, jak dzisiaj obserwujemy takie silne ruchy antyimigracyjne, antyuchodźcze, to jest uderzające podobieństwo do lat 30. Uderzające podobieństwo. I powiem tak, wiele rządów, wiele krajów wstydzi się za to, co zrobiło w latach 30. Bo można było na przykład uratować setki tysięcy Żydów europejskich, gdyby ktoś ich chciał przyjąć w latach 30. Ale nikt ich nie chciał przyjąć i oni zostali w Europie i zostali wymordowani przez nazistowskie Niemcy w czasie II wojny światowej. Więc dzieje się dużo w migracjach i ta historia migracji, jak zawsze, to jest tak naprawdę, w niej się odbija historia dwudziestolecia.
Otwierają się możliwości dalszego wyjeżdżania do Ameryki, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej.
Profesor Mirosław Supruniuk.
To są pewne wyjazdy zorganizowane. Specjalnie w tym celu organizuje się trasy statków pasażerskich, które z Gdyni, z portu w Gdyni, w którym teraz w tej hali portowej, która niegdyś służyła za miejsce przygotowania do wyjazdu na emigrację, znajduje się Muzeum Emigracji, właśnie, które jakby dokumentuje i w jakiś sposób upamiętnia tę właśnie emigrację ekonomiczną lat międzywojennych. Trudno mówić o liczbach, z pewnością są to liczby idące w setki tysięcy osób.
Rząd polski popierał emigrację? Było to jakieś, nie wiem, rozwiązanie części problemów tej międzywojennej rodzącej się Polski?
Odrodzona Rzeczpospolita po roku 18 dziedziczy pewien model państwa, który jest przede wszystkim modelem chłopskim. To znaczy ogromna większość ludności tych ziem, zarówno w zaborze byłym zaborze rosyjskim, jak i zaborze austriackim czy pruskim, to są mieszkańcy wsi. Wieś jest zrujnowana, jest biedna i bardzo wiele osób, tak jak w okresie pewnego boomu gospodarczego w XIX wieku, stara się iść do miast po to, żeby bogacić się, żeby szukać szansy dla siebie. Miasta przed programem Centralnego Okręgu Przemysłowego nie są w stanie wchłonąć tak wielkiej ludności chłopskiej bez wykształcenia, bez żadnych umiejętności, bez przygotowania. Więc istnieje dość duży nadmiar rąk do pracy i brakuje dla nich pracy. Dlatego program emigracji zorganizowany jest pewnym rozwiązaniem po to, żeby tą liczbę osób, które poszukują pracy, pomniejszyć w Polsce. Ale jak mówię, to się kończy wraz z ogromnym projektem gospodarczym, jakim jest COP, jakim są starania już w latach 30. o rozwój potencjału ekonomicznego, potencjału gospodarczego Rzeczypospolitej. I wówczas dużo osób do Polski wraca.
Między pierwszą a drugą wojną światową emigracja z Polski do Peru nie była już zbyt liczna.
Konsul honorowy Republiki Peru w Toruniu, dr Stanisław Rakowicz.
W Polsce przedwojennej było ogromne przeludnienie na wsi. Szacuje się, że od 5 do 8 milionów ludzi na wsi było tak zwanych zbędnych. Stąd rząd polski szukał możliwości zorganizowanych form emigracji Polaków i między innymi taka próba emigracji polskiej za chlebem była przez rząd polski podjęta i były dwie takie kompanie, jedna państwowa, nazwijmy to, druga prywatna, które otrzymały od rządu peruwiańskiego ogromne obszary do zagospodarowania. Jedna z nich otrzymała 500 tysięcy hektarów, a druga 1 000 000. To są ogromne obszary, ale oni musieli część z tych obszarów sprzedać, żeby uzyskać środki na kolonizowanie tych pozostałych. Także w sumie umowy przewidywały, że Polska powinna, jedna ta spółdzielcza kompania miała wysłać 1000 rodzin, każda rodzina miała mieć co najmniej 4 osoby, tam w wieku od 20 do 40, tam kilka. Druga miała wysłać 3000, więc w sumie miało wyjechać 4000 rodzin. W efekcie wyjechało jednak tylko około 200, a nawet niecałe 200 rodzin i to nawet nie rolniczych rodzin, tylko różnych takich, powiedziałbym, rządnych szybkiego wzbogacenia się czy urządzenia w Nowym Świecie, co nie okazało się tam możliwe. I ta emigracja zarobkowa organizowana Ona miała trochę pecha, dlatego że przyszedł kryzys, przecież bardzo wielki kryzys gospodarczy, światowy kryzys. Ona się zaczęła realizować już tam w latach 32-3 i nie zakończyła się sukcesem. Ci osadnicy w większości nie przetrwali tam, przenieśli się do miast albo nawet wrócili do Polski.
W Polsce była nadwyżka rąk do pracy na wsi od 5 do 8 milionów, a tu chodziło o 4 tysiące rodzin.
No, rodzin,
z rolniczym doświadczeniem, tam dostali ziemi tak. I nagle, co nie było u nas chętnych?
Niestety zawiniły tutaj te dwie kompanie. Jedna z nich startowała jako prywatne przedsięwzięcie, a druga jako państwowe. Niestety ci, którzy byli organizatorami, po pierwsze niewystarczająco dokładnie przygotowali, a można nawet szczerze powiedzieć, nie przygotowali warunków dla tych osadników. Po drugie, poróżnili się między sobą, pokłócili, rozpoczęły się różne też tam kombinacje, bo to jedną rzecz finansowało państwo, drugą był kredyt Banku Gospodarstwa Krajowego i w efekcie pierwszą grupę, którą sformowano, nie była grupa zdolna do uzyskania sukcesu osadniczego, bo nie byli to rolnicy. Tam w ogóle na te niecałe 200 osób, to rolników to podobno było tylko zaledwie kilkudziesięciu, a resztę to była zbieranina ludzi. Przedwojenna prasa nazywała ich, że to byli dyrektorzy od świeżego powietrza. To było takie określenie ludzi właściwie bez jakichś istotniejszych kwalifikacji. A kryzys gospodarczy spowodował jak gdyby, że organizowali to w czasach, kiedy sytuacja gospodarcza wszędzie na świecie nie była łatwa. I to zdecydowało, że rząd wycofał się z tej koncepcji już tam w roku chyba 33 czy 4 i nie wracano do tej koncepcji emigracji zarobkowej, osiedleńczej, masowej.
To jeszcze jedno pytanie. Te kompanie to były państwowe polskie i prywatne polskie, czy polsko-peruwiańskie? Jak to było?
Jedna była wyłącznie polska, druga początkowo miała charakter prywatny, a później ten główny organizator przekształcił to w formę spółdzielni. Oczywiście on był prezesem tej spółdzielni, ale ta spółdzielnia była niestety też przedsięwzięciem, nazwijmy to mało spółdzielczym, a w większym stopniu takim trochę obliczonym na jego sukces. Tak, ze strony peruwiańskiej była tylko wielka przychylność i przydzielenie tych wielkich hektarów obszarów ziemi, notabene nad rzeką Ucayali, w tym regionie te dwie kolonie miały się tam koncentrować i rząd peruwiański oczywiście śledził to, nadzorował i wtedy, kiedy doszło tam do sytuacji bardzo nawet dramatycznych, bo powiedzmy choroby, częściowo głód zaczęły to, to rząd peruwiański interweniował u rządu polskiego, żeby rozwiązać ten problem, bo po stronie rządu peruwiańskiego uczyniono to, co było w kontrakcie, czyli przydzielono te ogromne obszary ziemi z myślą, że część tych obszarów sprzedadzą, za uzyskane środki przygotują warunki dla osadnictwa, a tymczasem tak się nie stało.
Głód na Wileńszczyźnie w latach 1928-1929. Sprawozdanie Komitetu Głównego Niesienia Pomocy Wileńszczyźnie.
Przyczyną katastrofalnego położenia, w jakim znalazła się ludność Wileńszczyzny w roku 1928, był trwający już od 3 lat z rzędu nieurodzaj, który tego roku był szczególnie ciężki, głównie z powodu nader obfitych opadów oraz wcześniejszych niż zazwyczaj śniegów. Trzeba zaznaczyć, że stan, w jakim znalazła się ogromna większość ludności dotkniętej klęską, okazał się na ogół bardzo groźny. Wypadki puchnięcia z głodu zdarzały się coraz częściej. Głód zajrzał w oczy nie tylko mieszkańcom wsi, ale trafił również do ludności miasteczek i miast. Nędza zaczęła zataczać coraz większe kręgi, a wrazem jej były wzrost ilości bezrobotnych, potęgowany przez napływ elementu wiejskiego oraz stagnacja w ruchu handlowym. Na porządku dziennym były liczne bankructwa oraz likwidacje przedsiębiorstw i sklepów. Fakty te miały miejsce nawet w samej stolicy tego kraju, Wilnie, gdzie również musiano zamknąć znaczną ilość sklepów. Thank you.
zagadnieniem, o którym także czasem się wspomina, jest planowa, także zorganizowana i także wspierana przez państwo polskie, przez służby specjalne państwa polskiego, emigracja Żydów do Palestyny.
Profesor Mirosław Supruniuk.
Dość nieudolnie prowadzona polityka asymilacji ogromnej mniejszości żydowskiej na ziemiach polskich jakby nie odnosiła skutków poza inteligencją pochodzenia żydowskiego w dużych miastach, ale także w nieco mniejszych, która próbowała asymilować się i dążyć do spolszczenia, do pewnych bogatszych, pełniejszych związków z językiem polskim, z kulturą polską. Trzeba dodać, że oni także ze swojej przestrzeni kulturalnej wnosili do tego języka, do tej kultury bardzo wiele. Ale to była ogromna mniejszość. To byli ludzie tacy właśnie jak Mieczysław Grydzewski, który w Warszawie tworzy środowisko Wiadomości Literackich i Skamandra. To byli wybitni pisarze, wybitni poeci, uczeni. To byli ludzie związani także ze sztukami pięknymi. Oprócz tych ludzi ogromna rzesza ludności żydowskiej, zwłaszcza kresowej, zwłaszcza tej mieszkającej w małych sztetlach, nie myśli o żadnej asymilacji. To samo dotyczy dużej części partii politycznych żydowskich. Dla nich ideą rodzącą się ówcześnie jest idea odrodzenia państwa izraelskiego w Palestynie. I tę ideę, te pomysły państwo polskie wspiera, pomagając organizować zarówno zorganizowane, jak i indywidualne wyjazdy Żydów do Palestyny.
Zwłaszcza w latach 30. rządy sanacyjne,
profesor Dariusz Stola,
które początkowo, ja przypomnę, przewrót majowy Piłsudskiego był przewrotem przeciwko prawicy, przeciwko endekom. Oni byli głównymi wrogami marszałka. Oni go opluwali. To o nich mówią te zaplute karły. Oczerniali go systematycznie. Więc przewrót był początkowo poparty przez lewicę, przez PPS, właśnie dlatego, że był przeciwko prawicy, ale stopniowo te rządy pomajowe dryfowały na prawo, to było widać. I w latach 30., zwłaszcza po śmierci Piłsudskiego, kiedy on już, on był antysemitą, znaczy on widział, jakie jest zagrożenie dla Polski płynące z rozbicia wewnętrznego przez wywołanie właśnie narodowościowych. I miał rację. Miał rację, dlatego że Polska się pruła po szwach narodowościowych z Ukraińcami, z Żydami, z Białorusinami, to nie jest dobry okres. Znaczy, mogę powiedzieć tak, bo Polska miała gigantyczne sukcesy w integracji państwa przez ponad wiek rozdzielonego pomiędzy trzy mocarstwa zaborcze. Ma wielkie sukcesy w modernizacji kraju, na przykład tam zmniejszenie analfabetyzmu, budowa łodzi, copu i tak dalej. Natomiast pod tym względem lata 30 był okres regresu, narastania wzajemnych niechęci, antagonizmów pomiędzy różnymi grupami, a zwłaszcza wzrastania antysemityzmu. Oczywiście tłem był wielki kryzys. I tylko to, że byli tacy politycy, którzy wykorzystywali to, że są miliony mężczyzn bezrobotnych, wkurzonych, zaniepokojonych i przyszłość powiedzieć, zobacz, winny jest Żyd, tak? Więc to jest wina prawicy, skrajnej prawicy nacjonalistycznej wówczas, która szczuła ludzi na siebie. Więc ten rząd sanacyjny, widząc pewne sukcesy endecji i ONR-u właśnie w wykorzystaniu tej karty antyżydowskiej, zaczął przejmować ich, po prostu kradł im hasła. I to widać. Różne to ograniczenie uboju rytualnego, tolerowanie getta ławkowego, no różne rzeczy, których słusznie się dzisiaj należy wstydzić. I jedną z nich oni doszli do wniosku, no, że no coś trzeba zrobić, że Żydów jest za dużo. W Polsce był największy odsetek Żydów w Europie, to było ponad 3 miliony ludzi, tylko już w samym zdaniu za dużo, znaczy obywateli jest za dużo? Nie, oczywiście uzasadnienie było takie, że ograniczona liczba miejsc pracy, że Żydzi dominują w drobnym handlu, a tutaj właśnie sprzeludniona polska wieś, chłopscy synowie, którzy już nie mogą podzielić tego morgi piachu na dwa mniejsze poletka, to by mogli te sklepiki sobie pootwierać i Żydzi im blokują. To był ten język tłumaczenia o tym. Podczas no, kiedy mówimy jednak o obywatelach oficjalnie równych, dlaczego jedni muszą wyjechać, a drudzy mają zostać. To była ta tendencja, żeby Żydzi się stali obywatelami drugiej kategorii, że do wyjazdu mają być pierwsi. I tutaj mamy paradoks, że te partie, organizacje i w ogóle rządy sanacyjne w latach 30. nagle się okazuje, że oni mają wspólny interes z syjonistami, bo syjoniści mówią mniej więcej to samo. Powinniśmy jechać do Palestyny i założyć nasze państwo. No to się jakoś dogadajmy. I zwłaszcza była taka grupa skrajnej prawicy wśród syjonistów, tak zwani syjoniści rewizjoniści, których przywódcą był Włodzimierz Żabotyński, bardzo zresztą wybitna postać. No oni byli taką prawicą. Ja kiedyś znalazłem świetny raport policyjny z lat 30. o bójce pomiędzy działaczami bundu, czyli takiej partii socjalistycznej żydowskiej i z których ci wołali na tamtych faszyści, a ci wołali na nich komuniści i się po prostu tłukli się na ulicy na pięści i kije, tak? Także to podziały w samej społeczności były ostre. I ci syjoniści, rewizjoniści mieli bardzo radykalny program, to jest charakterystyczne dla 30., bardzo radykalne programy, że spokojne reformy nie pomogą, bo jest tak katastrofalna, że radykalny mówił, wyewakuujemy miliony Żydów do Palestyny i stworzymy państwo już. Większość działaczy syjonistycznych, centrowych czy lewicowych, mówię, to jest mrzonka. Anglicy nie pozwolą. Anglicy właśnie ograniczyli imigrację Żydów do Palestyny, bo dochodziło do zamieszek arabsko-żydowskich. Więc oni, żeby nie antagonizować arabskiej większości, wprowadzili też kwoty imigracyjne. Niewykonalne, a tylko jakby gracie do bramki tych, którzy chcą nas wyrzucić.
Bardzo cenieni byli
dr Stanisław Rakowicz.
To było tam około 40 osób, ale to byli ludzie zatrudnieni w przemyśle naftowym w Polsce, tam w rejonie Borysławia, i oni byli kontraktowani do Peru, no bo byli po prostu znakomitymi fachowcami. Oprócz tego były już pojedyncze osoby, które emigrowały do Peru i które tam odegrały w dziejach Peru bardzo istotną rolę. Na przykład jedną z takich osób był Władysław Szyszło. On wyemigrował jako nauczyciel geografii, był podróżnikiem znanym i cenionym. Jego nazwisko Szyszło funkcjonuje do dzisiaj w Peru, dlatego że jego syn i wnuk są znanymi artystami i niedawno nawet była w Limie wystawa malarstwa Szyszło. Teraz on już się pisze Szyszło, no bo eł nie jest znane w alfabecie hiszpańskim. I on jest uważany tam za czołowego malarza, jak gdyby twórcę no, takiej modernistycznej, peruwiańskiej szkoły malarskiej. I tych nazwisk w okresie też międzywojennym było kilka, więcej. Wyemigrował do Peru Felix Wojtkowski, też tak przekonany, że bardzo łatwo zrobi tam jakąś karierę. I rzeczywiście jemu się to udało, bo wyspecjalizował się w wyprawach jako znawca flory tego kraju. A ta flora w Peru jest niezwykle bogata, bo obejmuje no niespotykaną ilość drzew, krzewów i tak dalej. On to wszystko opisywał. Wyrazem uznania dla jego osiągnięć było to, że w końcowej fazie życia był kierownikiem, czy jakbyśmy nazwali dyrektorem, ogrodu botanicznego w Limie, a więc osobą jak gdyby na czele tej drabiny znawców flory peruwiańskiej. Drugim takim nazwiskiem był Piotr Paprzycki. On z kolei zapisał się w historii Peru jako wybitny badacz fauny, a przede wszystkim zbiorów motyli i innych owadów i wykonywał w tym względzie pracę na zlecenie różnych akademii, nauk, towarzystw naukowych Stanów Zjednoczonych, a również i przedstawicieli ośrodków naukowych europejskich. W okresie międzywojennym mieliśmy też do czynienia, szczególnie w końcówce, czyli w końcówce lat 30., z emigracją pewnej grupy przedstawicieli narodowości żydowskiej, którzy w Peru zakładali no, początkowo jakieś niewielkie biznesy, ale jak wiadomo, na przykładzie choćby rozwoju Łodzi wiemy, że wielkie fortuny rozpoczynały się często od obwoźnego handlu, obwoźnego zbierania makulatury itd., itd. Takim przykładem inżyniera, który zapisał się podobnie jak ci słynni inżynierowie w drugiej połowie XIX wieku, który zapisał się w historii Peru międzywojennego, to był inżynier Gerhard Unger. To nazwisko jest w Peru znane, ponieważ on zajmował się budową elektrowni wodnej, później przeniósł się na uczelnię i utworzył w wyższej szkole takiej inżyniersko-górniczej w Limie, utworzył Wydział Mechaniki i był pierwszym dziekanem tego wydziału. Był również doradcą rządowym do spraw energii atomowej, no i takim konsultantem wielu przedsiębiorców.
rozmowy z sionistami, rewizjonistami, w tym także szkolenie wojskowe dla nich.
Profesor Dariusz Stola.
Widzisz, że to dosyć delikatna sprawa, bo Wielka Brytania była naszym sojusznikiem, a pytanie, z kim mieli walczyć ci? Ja dodam, że niektórzy z nich potem walczyli z Anglikami, już w okresie wczesnopowojennym, tak? Więc sprawa była bardzo delikatna, więc to się odbywało nam cichcem, ale na przykład Polska na forum Ligi Narodów podnosiła tą kwestię, że po pierwsze, tak, Żydom należy się siedziba narodowa, tak jak nam było powiedziane, i oni popierają. Stanowisko gro ruchu sionistycznego było takie, emigracja jest prawem, a nie obowiązkiem. Cieszymy się, że rząd polski wspiera naszą ideę stworzenia siedziby narodowej żydowskiej w Palestynie, ale pod warunkiem, że Żyd wyjeżdża jak chce, a nie jest zmuszany. I tu była ta różnica, czy powinien, czy może. No i jak wiemy, to przyniosło umiarkowane skutki, bo Anglicy rzeczywiście blokowali, trochę tam było nielegalnej imigracji, natomiast to nie mogło rozwiązać gigantycznych problemów społecznych. W latach 30. ludność żydowska bardzo zubożała. Kto miał sklep, zbankrutował, został mu stragan. Kto miał stragan, została mu tylko walizka do handlu obwoźnego. A kto miał tylko walizkę, po prostu głodował i był na garnuszku amerykańskich organizacji dobroczynnych, które tu wspierały polskich Żydów. I naprawdę w niektórych miejscowościach to coś 1/3 gminy żydowskiej musi korzystać z zupy, którą tam jakaś charytatywna organizacja amerykańska im finansuje. Były też bardziej radykalne pomysły i najbardziej znany jest tak zwany plan madagaskarski. Otóż w samym ruchu narodowym żydowskim ta Palestyna nie była jedyną propozycją. Bo był taki, okej, powinniśmy mieć gdzieś państwo, tak jak mają Polacy, Litwini, Czesi, Niemcy, potrzebujemy państwa, ale niektórzy mówią, najlepsza byłaby Palestyna. No bo to jest ojczyzna przodków i religijni Żydzi twierdzą, że to Pan Bóg nam dał. Natomiast wielu mówiło, my jesteśmy religijni, Anglicy nam nie dadzą. Po co nam wojna z Arabami? Znajdźmy sobie taki teren, Uganda. Były różne pomysły. Był na przykład nad wybrzeżem Morza Czarnego, tak, z Odessą. Mi się najbardziej podobał pomysł, żeby stworzyć pomiędzy Polską a Rosją tutaj na Polesiu. Ciekawe, jakby to teraz wyglądało, jakbyśmy obok Białorusi mieli taki kraj z hebrajskim jako językiem wykładowym. To, wie pan, taka kontrfaktualna gra wyobraźni. W każdym razie niektórzy Żydzi dopuszczali taką możliwość, że to może być gdzie indziej. Notabene ruchem Stalina w tą stronę było stworzenie Birobidżanu, czyli autonomicznego okręgu żydowskiego bardzo daleko, daleko na krańcu Syberii w Azji. No, to niespecjalnie się powiodło, ale proszę, w Związku Radzieckim Żydzi też mają swoją ziemię, więc ten pomysł madagaskarski był taki, że był Madagaskar, to była kolonia francuska wówczas, gdzie, zwłaszcza w centralnej części na Wyżynie, jest dosyć klimat umiarkowany. No i została wysłana specjalna delegacja, w której też był pewien działacz żydowski, sprawdziła, no rzeczywiście można by coś. Niedawno nawet czytałem pracę doktorską na ten temat. Francuzi byli trochę zdziwieni. Bo początkowo Francja sojusznik Polski, że coś, ale jak się okazało, że tam by jakieś miało jechać setki tysięcy Żydów, to zaraz, chwileczkę. I zaczęli się z tego wycofywać. Jest bardzo ciekawa praca. Koleżanka przeanalizowała archiwa francuskie, prasę francuską na Madagaskarze, co oni o tym pisali. Najśmieszniejsza natomiast była reakcja ONR-u, który jak właśnie się okazało, że tam klimat jest niezły, można by jakieś osadnictwo, było zaraz, dlaczego mamy Żydom oddawać Madagaskar? Madagaskar dla Polaków. Nie oddajmy Żydom Madagaskaru. No i tak oczywiście nic z tego nie wyszło. Jakby wyszło, to pewnie połowa tych ludzi umarłaby od chorób tropikalnych, na które jeszcze nie było wtedy jakiegoś rozwiązania. Inni mówią, że może by ocalili, bo by nie było ich w 1941 roku w Polsce, jak zaczęła się rzeź, prawda? No nie wiemy, to się akurat nie zrealizowało, natomiast ten pomysł potem podchwycili hitlerowcy.
Bardzo takie widoczne ślady, bo do dzisiaj możemy to obserwować, to
dr Stanisław Rakowicz
zostawili w Peru i do dzisiaj to trwa. Dwaj wielcy, wybitni architekci. Takim najwybitniejszym architektem to był Małachowski. Jego synowie i wnukowie do dzisiaj odgrywają pewną rolę, ale Małachowski, ponieważ w 1921-24 Peru obchodziło stulecie niepodległości. No, trwało 3 lata tam z pewnych względów. I na to stulecie niepodległości rząd peruwiański zdecydował, żeby wybudować albo odnowić, zmienić fasady wielu takich znaczących budynków. I architektem tych wszystkich znaczących odnowień był właśnie inżynier Małachowski. I do dzisiaj, jak oglądamy Pałac Prezydencki, to on został zrekonstruowany przez niego. Pałac biskupi, czy arcybiskupów w Limie. Siedzibę władz miasta, czyli po naszemu ratusz. I bardzo wiele innych budynków takich wielkich kompanii, koncernów, dzisiaj byśmy powiedzieli, ubezpieczeniowych, bankowych, ale również bogaci Peruwieńczycy zamawiali u niego projektowanie. On był zresztą przez długi czas głównym architektem Limy, a jego potomkowie pełnili też te funkcje i byli nawet członkami rządu peruwiańskiego w znaczeniu, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, naczelnych architektów kraju, czyli Peru. Ale warto przypomnieć, bo to młodsi i starsi czytelnicy będą pamiętali, że przed wojną w 1933 roku wyruszył na wyprawę, później to powtarzał, Arkady Fidler i napisał znaną powieść Ryby śpiewają nad Ucayali. Jako ciekawostkę powiem, że jego syn, też Arkady Fidler, mieszka tu niedaleko Bydgoszczy, w Puszczykowie, stworzył takie ładne muzeum pewnych zabytków peruwiańskich, między innymi łodzi, statku, kopie statku, który pierwszy przypłynął do Peru. I on również pisze reportaże z Peru, był przez dwie kadencje posłem i członkiem polsko-parlamentarnej grupy, która utrzymuje te stosunki takie, nazwijmy to państwowe, z Peru. Także ta emigracja w okresie międzywojennym, choć nie tak liczna, ale jednak odegrała też pewną istotną rolę w dziejach Peru, przycinając się do rozwoju tego kraju.
Ten pomysł potem podchwycili hitlerowcy, zanim wpadli na pomysł wymordowania wszystkich Żydów w Europie.
Profesor Dariusz Stola.
A na to wpadli dopiero w drugiej połowie 1941 roku. Oni chcieli się pozbyć Żydów, ale nie wiedzieli jak. Najpierw się chcieli pozbyć z Niemiec, to było łatwe. No właśnie, polskich wypychali do Polski, innych zmuszali do emigracji gdziekolwiek. Ale jak zajęli Polskę, się okazało, że mają 2 miliony Żydów. A potem jeszcze zajęli Polskę Wschodnią, kraje bałtyckie, inne po ataku na Związek Radziecki się okazają 3. To ten pomysł nie grał. W międzyczasie rozważali na przykład pomysł stworzenia rezerwatu dla Żydów na Lubelszczyźnie wokół miasteczka Nisko. Był, już nawet się zaczął. Zaczęli przywozić Żydów, ich tam wywalać, tylko była gigantyczna śmiertelność i sama niemiecka administracja mówiła, słuchajcie, to zaraz będzie mieli epidemię i nam wymrze pół prowincji. Zatrzymano. Ale był taki pomysł właśnie wysłać Żydów na Madagaskar. Wiecie, była mrzonka zupełna, bo flota brytyjska panowała nad morzami, bez jej zgody nikt by nie mógł tego przepuszczać. Więc gdzieś tam w myśleniu on jest często pokazywany jako dowód, że Hitler nie miał od początku gotowego pomysłu na wymordowanie. Że do tego pomysłu dochodził stopniowo. I teraz mamy dowody, że to się stało gdzieś pomiędzy czerwcem a sierpniem 1941 roku. Że ostateczne rozwiązanie polega na wymordowaniu wszystkich Żydów. Natomiast był taki pomysł z migracjami. Ale jak mówimy o historii Polski międzywojennej, historia Polski międzywojennej kończy się gigantyczną ucieczką najpierw z zachodu na wschód przed Niemcami, a potem część ludzi ucieka ze wschodu na zachód przed Sowietami. No jest ten słynny dowcip, jak dwie łodzie z uciekinierami spotykają się na rzece Bug w nocy, przekraczając granicę sowiecko-niemiecką, płyną w przeciwną stronę, patrzą na siebie i się pukają w głowę i mówią, gdzie wy jedziecie, czyście zwariowali? Ale to już jest następny etap podziału Europy pomiędzy dwa reżimy totalitarne.
Dwudziestolecie międzywojenne tak naprawdę nie zapowiada w ogóle tej wielkiej emigracji, która wydarza się w roku 1939.
Profesor Mirosław Supruniuk.
Nie ma żadnej zapowiedzi, nie ma żadnej myśli, nie ma żadnego przygotowania. Jest natomiast przekonanie, że należy z tymi grupami Polaków, tą wielką rzeszą, tymi koloniami polskimi na świecie utrzymywać bardzo ścisłe relacje, stosunki, wspierać ich, pomagać. Dlatego w roku 1932 powstaje coś takiego, co się nazywa Światowy Związek Polaków za granicą, Światpol, którego twórcą i pierwszym prezesem, czy jednym z współtwórców jest Władysław Raczkiewicz, ostatni przedwojenny wojewoda pomorski. Więc ten człowiek ma świadomość, będąc wówczas marszałkiem Senatu, ma świadomość roli i znaczenia Polonii, Polaków mieszkających poza granicami dla pewnej polityki międzynarodowej Polski. Stara się ich wykorzystać. I to jest właśnie pierwszy moment, kiedy jakby Rzeczypospolita, rząd w kraju, Polacy w kraju, władza zdaje sobie sprawę, że emigracja, że Polacy, pierwsze, drugie, czasem trzecie pokolenie Polaków mieszkających poza granicami kraju, to nie jest tylko jakaś odszczepiona część tego narodu, ale jest to grupa na tyle silnie związana z Rzeczpospolitą, z polskością, że odpowiednia polityka państwa jest w stanie ich wykorzystać dla celów propagandy, promocji narodu, kultury polskiej. To w dwudziestoleciu międzywojennym jest jeszcze bardzo słabe. Ta myśl się dopiero rodzi, rozwija. W większej części polega to na tym, że państwo polskie wspiera tworzenie organizacji, tworzenie szkół na świecie. Po to organizowana jest instytucja, która nazywa się Macierz Polska, która ma pomagać szkołom polskim na całym świecie. Tworzy się harcerstwo, scouting Polski za granicą, tworzy się związki sportowe po to, żeby ci ludzie, kolejne pokolenia, młodzi ludzie, którzy rodzą się w rodzinach polskich, nie rezygnowali z polskości, nie tracili kontaktu z językiem, z kulturą, z pamięcią o tym, skąd pochodzą. To będzie miało duże znaczenie w okresie wojny, bo to właśnie z tych ludzi będzie rząd polski na emigracji starał się formować oddziały polskie, które potem wesprą zarówno Wojsko Polskie we Francji, w Anglii czy na Bliskim Wschodzie.
Dzisiaj to wszystko. W audycji wypowiadali się profesor Dariusz Stola z Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, profesor Mirosław Supruniuk, UMK, kierownik Archiwum Emigracji i Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu oraz dr Stanisław Rakowicz, konsul honorowy Republiki Peru w Toruniu. W audycji wykorzystany został fragment sprawozdania Komitetu Głównego Niesienia Pomocy Wileńszczyźnie, wydanie warszawskie 1931 rok. Za współpracę dziękuję Marcinowi Frydrichowi, a Państwu za uwagę. Zapraszam za tydzień. Kłania się Robert Erdman.